PGNiG obserwuje zmniejszenie dostaw gazu ziemnego do Polski w ramach kontraktu jamalskiego. Może być to następstwo zapowiadanego przez Rosję ograniczenia dostaw błękitnego paliwa, między innymi właśnie do naszego kraju.
W ten sposób rząd rosyjski chce zapobiec przesyłaniu rosyjskiego surowca rewersem na Ukrainę za pośrednictwem swoich klientów w Unii Europejskiej.
Od kiedy w czerwcu Federacja Rosyjska odcięła dostawy na Ukrainę w następstwie sporu o cenę gazu i wysokości długu, ta stara się pozyskać błękitne paliwo z Polski, Węgier i Słowacji.
Jak podaje jeden z brytyjskich dzienników, prezes Gazpromu już od dłuższego czasu skarżył się na reeksport i nazwał go półoszukańczym mechanizmem.
Poseł Max Kreczkowski, wiceszef Sejmowej Komisji Gospodarki, podkreśla, że tylko kwestią czasu jest to, kiedy Rosja posłuży się energetyką jako narzędziem kształtowania polityki w regionie.
Czyniła to wcześniej, dwa kryzysy energetyczne ukraińskie, w międzyczasie spór z Białorusią. To wszystko wpłynęło na postawę Polski i świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który ubiegał się o to, by jak najszybciej była oddana do eksploatacji instalacja LNG, umożliwiająca nam dywersyfikację dostaw surowca. Kraje bałtyckie, między innymi Litwa, zweryfikowały swoje systemy energetyczne na wypadek, nazwijmy to, takiego ataku politycznego związanego z odcięciem dostaw surowca. Federacja Rosyjska jest zdolna do tego, żeby w czasie zimy wykorzystywać pozycję w gruncie rzeczy monopolisty, jeżeli chodzi o rynek dostarczania gazu do Europy i zmuszać w ten sposób swoich europejskich sąsiadów do uległości.
Roczne zapotrzebowanie Ukrainy na gaz wynosi 50 miliardów metrów sześciennych. Eksperci szacują, że aby móc zaspokoić potrzeby mieszkańców w czasie zimy, będzie ona musiała importować z innych krajów aż połowę potrzebnego surowca.
Redukcje w dostawie gazu przez Rosję do Polski grożą zakłóceniami oraz wzrostem cen gazu.
A z informacji PGNiG wynika, że na początku września zostały one zredukowane aż o 24% w stosunku do zamówienia.
Posłowie debatowali dziś nad projektem, zgodnie z którym w latach 2015-2019 co roku 400 milionów złotych ma trafiać z Krajowego Funduszu Drogowego do Funduszu Kolejowego.
Projekt Ministerstwa Finansów przewiduje podwyższenie opłaty paliwowej w celu zapewnienia dodatkowych wpływów Funduszu Kolejowego oraz obniżenie stawek podatku akcyzowego od paliw silnikowych.
Według rządu projekt ma pomóc w kolejowych inwestycjach z nowego budżetu Unii Europejskiej. Poparły go kluby PO, PSL-u i SLD. Przeciw było Prawo i Sprawiedliwość.
Poseł Kazimierz Smoliński argumentował m.in., że wejście tych przepisów w życie zwiększy obciążenia dla przedsiębiorców.
Wprowadzenie rozwiązań dotyczących podatku akcyzowego od opłaty paliwowej powoduje powstanie naszym zdaniem wiele problemów proceduralnych, na które zwracano uwagę w procesie konsultacji społecznych. Dotyczy to w szczególności kwestii zabezpieczenia zapłaty opłaty paliwowej, która zdaniem przedsiębiorców również naszym zdaniem powoduje zwiększenie obciążeń dla wielu przedsiębiorców. Jesteśmy za zwiększeniem dochodów Funduszu Kolejowego, jednakże dotychczasowe doświadczenia w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków unijnych budzą w nas obawy, że wzrost wpływów do funduszu spowoduje sytuację, że pozostaną one niewykorzystane.
Głosowanie nad projektem odbędzie się najprawdopodobniej w piątek.
W jednej z jam na terenie więzienia UB w Białymstoku odnaleziono dowody zbrodni bezpieki, informuje nasz dziennik.
Podczas eksploracji jamy śmierci numer 27 znaleziono 3 ludzkie szkielety. Na 2 czaszkach stwierdzono wyraźne ślady przestrzału. Najistotniejszym znaleziskiem jest miedziano-niklowa moneta 10-groszowa z roku 1949.
Prowadzący śledztwo prokurator IPN w Białymstoku Zbigniew Kulikowski mówi, że może być ona dowodem na to, że odkryte szczątki to ofiary zbrodni UB.
Jednocześnie na terenie gdańskiego cmentarza garnizonowego ruszyły dziś prace ustalające miejsce pochówku Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka, oraz Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk.
Analiza materiałów genetycznych pochodzących od ich rodzin pozwala sądzić, że zostali pochowani w obrębie nekropolii, czytamy w naszym dzienniku.
Rosjanie wycinają drzewa przy granicy z Polską. Powstają korytarze prowadzące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, informuje jeden z dzienników.
Chodzi o teren na wysokości Gołdapi. Na skutek wycinki powstają tam prostopadłe korytarze, które ułatwiają rosyjskim wojskom dostęp do granicy z Polską. Sprawę badają już polskie służby specjalne.
Bogdan Święczkowski, były szef ABW, wskazuje, że jest to ryzyko wyłącznie hipotetyczne, jednak służby powinny na bieżąco weryfikować zdarzenie.
Należałoby bardzo dokładnie zweryfikować i sprawdzić te informacje. Sama wycinka drzew w pasie przygranicznym nie jest niczym nowym, tym bardziej, że jak wiemy, minister Sikorski podpisał umowę o małym ruchu granicznym i tak obywatele Rosji mieszkający w obwodzie kaliningradzkim mogą bez przeszkód przekraczać polską granicę, czyli być potencjalnymi zielonymi ludzikami. Na dzień dzisiejszy takiego zagrożenia nie widzę, chociaż oczywiście hipotetycznie taka wycinka może posłużyć do ewentualnych działań militarnych, ale tak jak mówię, bardziej spodziewałbym się pojawienia się tak zwanych zielonych ludzików niż przygotowań do jakichś przemieszczeń ciężkiego sprzętu.
Przypomnijmy, umowę o małym ruchu granicznym między obwodem kaliningradzkim a częścią Pomorza oraz Warmii i Mazur podpisali 14 grudnia 2011 roku w Moskwie szefowie dyplomacji Polski i Rosji Radosław Sikorski i Siergiej Ławrow.
Zgodnie z nią mieszkańcy strefy przygranicznej mogą przekraczać granicę polsko-rosyjską w ramach małego ruchu granicznego tylko drogą lądową i pod warunkiem, że posiadają ważne zezwolenie oraz nie stanowią zagrożenia.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama ma dziś przedstawić Amerykanom i Kongresowi swój plan przechodzenia do ataku wobec islamistycznej organizacji Państwo Islamskie.
Bojownicy tego ugrupowania, aktywni w Syrii i Iraku, mogą zagrozić samym Stanom Zjednoczonym, ostrzegł amerykański prezydent.
Wczoraj Obama spotkał się z przywódcami Kongresu, aby zabiegać o ich poparcie dla swojej inicjatywy. Chcę, żeby Amerykanie zrozumieli naturę tego zagrożenia i jak zamierzamy sobie z nim poradzić, powiedział Obama w wywiadzie dla telewizji NBC.
Na zakończonym w piątek szczycie NATO w walijskim Newport sekretarz stanu John Kerry wezwał 9 krajów sojuszniczych. Wielką Brytanię, Francję, Niemcy, Włochy, Polskę, Danię, Turcję, Kanadę i Australię do udziału w koalicji przeciwko bojownikom Państwa Islamskiego.
Szczegółowa strategia i podział zadań koalicji nie zostały jeszcze opracowane. Wiadomo jedynie, że będzie chodziło o pomoc militarną i finansową.
Europoseł Karol Karski, były wiceminister spraw zagranicznych, podkreśla, że Polska powinna z rezerwą podchodzić do propozycji Stanów Zjednoczonych.
Polska już kilkakrotnie angażowała się po stronie Stanów Zjednoczonych. Różne konflikty w Iraku, w NATO. Można by, myślę, poczekać, aż Stany Zjednoczone będą poważniej nas traktowały jako swojego sojusznika. Posiadają wystarczające możliwości jako supermocarstwo, by rozwiązać ten konflikt. Nawet we własnym zakresie, a z pewnością znajdzie się paru jeszcze lepiej traktowanych przez Stany Zjednoczone sojuszników niż Polska, którzy godzą się uczestniczyć w tym konflikcie.
Stany Zjednoczone już od 8 sierpnia prowadzą naloty przeciw islamistom w Iraku. Początkowo celem miało być dostarczenie pomocy humanitarnej mieszkającym tam obywatelom Stanów Zjednoczonych.
Jednak po zabiciu przez dżihadystów 2 amerykańskich dziennikarzy, prezydent Obama zintensyfikował atak, rozszerzając go na bazę islamistów w Syrii. Obecna kompania wojskowa potrwa przynajmniej 36 miesięcy.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.